Dobry wieczór Państwu. Monika Hemperek przed mikrofonem i doktor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog.
Dobry wieczór.
A dzisiaj porozmawiamy o stresie. Czy Państwu jest znany takowy stres? Skąd się bierze? Czy on w ogóle jest nam potrzebny? Mhm. Czy to taki przeszkadzacz?
Okej, to już jest pytanie. Okej, no jakby nam nie był potrzebny do czegoś, no to by go nie było prawdopodobnie, nie? Żeby tak ewolucyjnie podejść, no to rzeczywiście coś, co nam jakoś tam nieprzydatne nie jest, no to pewnie gdzieś tam w toku rozwijania się jakoś tak mniej jest ważne. Natomiast no z samym stresem no jest to sytuacja dyskusyjna, no bo my nie za bardzo lubimy stres, a poza tym obwiniamy stres za sporo naszych niepowodzeń, trudności,
no
kiepskie zdrowie, trudności z radzeniem sobie niektórymi sytuacjami. No i nie bez powodu obwiniamy, bo dowiedzieliśmy się przez te dziesiątki lat z badań, że ten stres rzeczywiście ma bardzo duże znaczenie dla nas. I że to nie jest tylko tak, że mamy nowy konstrukt teoretyczny, tylko zaczęło się okazywać, że on wyjaśnia wiele rzeczy, wiele spraw. No i oprócz samego stresu zaczęto też analizować, że my mamy różne style radzenia sobie ze stresem, że my mamy różne strategie radzenia sobie ze stresem. No i że sam stres jest istotnym aspektem naszego życia. Że się najpierw baliśmy tego takiego dużego stresu, że coś takiego się dzieje. No wtedy właśnie ten organizm reaguje, tak walczy albo ucieka, albo nas zmraża. No ale potem się okazało, że ten mały stres dnia codziennego, typu na przykład chodzenie do nielubianej pracy, albo spotykanie się z kimś, kto wywołuje u nas duży dyskomfort albo niepokój, to też jest właśnie mały stres. No i teraz i mały stres systematycznie podawany i duży stres może być bardzo obciążający dla nas, bardzo obciążający dla naszego organizmu. No i teraz czy jest nam potrzebny? No jest nam potrzebny. W ogóle wszystkie emocje są nam potrzebne. No a tu mamy pewnego rodzaju stan, który składa się czasami z kilku. Potrzebny jest nam po to, byśmy wiedzieli, że coś jest dla nas niedobre. Że coś, czegoś trzeba się trochę obawiać, albo że jest dla nas wyzwaniem, albo że coś się po prostu zmienia w jakiś sposób. No my też się adaptujemy w różny sposób, nie? Czasami lubimy tą zmianę, a czasami niechętnie do zmiany podchodzimy. Więc w zasadzie okazało się na przestrzeni lat, że różne sytuacje, wydarzenia, działania innych lub nasze mogą być stresorem. Czyli czymś, na co nasz organizm, my będziemy odpowiadać. No i takim stresorem może być w zasadzie wszystko. No i początkowo próbowano wyjaśnić, jak to, które z wydarzeń ciągu życia są takimi wyjątkowo stresującymi. Następnie w różnych badaniach okazywało się, że to jest różnie u różnych ludzi. I w tym momencie najbardziej popularną mamy taką koncepcję interakcyjną, że powstaje stres, kiedy jest interakcja między nami, a tym, co właśnie ze środowiska, tym, co z otoczenia. Czyli nie każdy stresor będzie dla każdego stresorem. Czyli nie każde wydarzenie może być tak samo, czy podobnie trudne dla każdego z nas, dla każdej osoby.
Stąd mowa o odporności na stres. Są osoby, o których mówimy, są odporne na stres. Co to
tak,
znaczy?
Tak. No właśnie, to mówi się, że mamy pewnego rodzaju zasoby do radzenia sobie, a nawet używa się takiego określenia metazasoby, czyli coś takiego, co w szerszym stopniu wyjaśnia nasze funkcjonowanie. No i pewnie jak to w nauce w różnych aspektach, my mamy różne podejścia, różne koncepcje, mamy różne sposoby wyjaśniające, to może przykładem jest takie podejście, które duży wkład w jego rozwój miał Antonowski, który to powiedział, no to psychopatologiczne podejście, które wyjaśnia, jak to się dzieje, że nam jest trudno i źle, ono jest użyteczne, natomiast tylko do pewnego stopnia, że od pewnego stopnia warto jest włączyć takie myślenie salutogenetyczne, czyli co powoduje, że mimo trudnych warunków my jednak dobrze funkcjonujemy, jednak sobie radzimy, jednak jesteśmy, tak jak powiedziałaś przed chwilą, odporni bardziej. No i te badania, które prowadził, one nie dotyczyły w ogóle tej sprawy. Natomiast się okazało, że te wnioski, które potrafił z nich wyciągnąć, były bardzo użyteczne. To znaczy on mówi, no nie to było figurą tych badań, okazało się, że tło jest ważniejsze. Otóż badał on kobiety po Holokauście, te, które były w obozach koncentracyjnych, i okazało się, że część z nich, chociaż obiektywnie możemy przyznać, że jest to okrutne, straszne i niezwykle stresujące wydarzenie, jakim był Holokaust, to okazało się, że część z tych kobiet całkiem dobrze sobie radzi. To znaczy potrafi prowadzić ten swój dobrostan, ten well-being, nie, my go tak trochę na polski tłumaczymy jako dobrostan, to szczęście, zadowolenie, satysfakcję.
Dobre życie.
Dobre życie. W taki sposób, że mają tą satysfakcję, że to nie spowodowało takiego długotrwałego czy strasznego, obciążającego takiej dewastacji, że część rzeczywiście sobie całkiem dobrze radzi.
Jako ocalone.
Jako ocalone, tak jest. I on mówi, może jest coś takiego, jak pewnego rodzaju postawa, jak pewnego rodzaju orientacja na życie, która w pewien sposób nas chroni. No i Antonowski mówił, nazwał to poczuciem koherencji, czyli czymś takim, że bliższe było to postawie, dlatego też zaczęto myśleć o tym, czy mówić i pisać w kategorii postawy. I to poczucie koherencji składa się z trzech aspektów. Że z jednej strony to jest takie nasze podejście do życia, które powoduje, że my życie, to co nas otacza, to co nas doświadcza, czego my doświadczamy, uznajemy za sensowne. Czyli na poziomie emocji my uznajemy, że to ma sens, że to ma, no i po coś to jest, że potrafimy nadać temu znaczenie. Drugi aspekt to była zrozumiałość, czyli czy to, co się dzieje wokół mnie, co się dzieje ze mną, co się dzieje w ogóle w moim otoczeniu, jest dla mnie zrozumiałe. Ja potrafię to zrozumieć. To nie oznacza akceptować, przyjmować, że tak ma być, tak powinno być, jest to jakieś przeznaczenie i tak dalej. Natomiast ja potrafię zrozumieć. I trzeci aspekt, już taki behawioralny, to jest właśnie zaradność. Czy ja w sobie mam takie doświadczenie i poczucie, że gdyby coś się stało trudnego, niepokojącego, to ja będę wiedział, co zrobić. My jako Polacy dużą taką zaradność w sobie mamy. Nie potrafimy radzić sobie w różnych sytuacjach, nie, czasem bardzo trudnych albo niejasnych. Nie, jakby nie rozkłada nas to, tylko zazwyczaj ta zaradność całkiem spora jest. Nie, też się wysoko wartościuje w naszym społeczeństwie zaradność, żeby sobie po prostu poradzić. No i Antonowski mówi, jak te trzy aspekty, te trzy komponenty są, no to możemy mówić o pewnego rodzaju poczuciu koherencji. Że ja mam tą właśnie spójność wewnętrzną, rozumiem otaczającą mnie rzeczywistość, potrafię nadać jej sens i w razie czego zachować się tak, bym mógł określić siebie jako osobę zaradną.
Jeśli miałybyśmy nazwać stres, czym on tak naprawdę jest? Skąd się bierze? Jak się objawia? Mhm. Bo mówimy, stresuję się. Mhm. Ja reaguję na stres tak, a ja inaczej. Mhm. Albo mnie to nie stresuje.
Tak.
Czym jest ten stres? Mhm.
Mówimy o stanie, o takim obciążeniu na poziomie emocji, które powoduje w nas pewnego rodzaju zmianę i ta zmiana wymaga zaadoptowania się. Czyli jest jakiś bodziec, my go określamy mianem stresora, który to powoduje, że człowiek reaguje jakoś na niego. I ta reakcja jakoś na niego, jeżeli my przyjmiemy coś za stresor, będzie właśnie stresem. Czyli między innymi, stąd mówiłam o tym interakcyjnym podejściu, bo nie dla każdego każda sytuacja będzie stresorem, tak? Ale różne sytuacje mogą być dla różnych ludzi stresorami. Czyli są takie rzeczy, które określa się jako obiektywnie trudne, ale z nimi też różnie sobie radzimy, tak? Czyli na przykład w tej liście takiej popularnej, którą mówi się, tam są sytuacje stresujące, te, które w ogóle najbardziej ludzi stresują, no to w tych pierwszych miejscach są te takie rzeczy, które obiektywnie nam się wydają niezwykle trudne, takie jak śmierć partnera, śmierć małżonka, śmierć osoby bliskiej. Ale tam nieco niżej są też takie wydarzenia, które stereotypowo wydawałyby nam się pozytywne, takie jak ślub, jak wakacje, jak urlop. Natomiast znowu, jest to zmiana, która powoduje, że my musimy się do niej zaadoptować. My musimy się do niej przyzwyczaić czasami, przyjąć ją, zmienić swoje funkcjonowanie w kontekście również tej zmiany. Taka sytuacja może być dla nas stresem.
No ale tak, stres związany z wakacjami, z urlopem jest stresem, przypuszczam, krótkotrwałym.
Tak, tak. Że mówisz o takich, że jak coś długo czy krótko trwa. No tutaj właśnie też nie ma. I stres może być i krótkotrwały, stres może być długotrwały, stres może być chroniczny, że trwa nasilenie jego i określony poziom przez bardzo długi czas. A stres może być taki jednorazowy. Może się coś wydarzyć, co właśnie nas zestresowało. Natomiast każda ta sytuacja bardzo podobną reakcję organizmu wywołuje.
Chociaż oczywiście jak pojadą na wakacje ludzie, którzy tam się kłócą.
A to chyba to podobno jest taka zasada, że tego trzeciego dnia to każdy już tam ma siebie zazwyczaj dosyć. Okay. Ale chyba wydaje mi się, że wiem, o co ci chodzi, że czasem ten stres jest taki ekscytujący, dobry, mimo tego, że czujemy, że się stresujemy, a czasami jest taki, że nas przygniata, dołuje, obciąża i nie chce nam się nic robić, albo nie mamy siły, mocy, bo tak jesteśmy dociążeni. No jedno z takich praw Jorgesa Datsona mówi, że to napięcie, co się dzieje takiego trudnego, to, że jest pewien poziom, do którego my będziemy funkcjonować dobrze i efektywnie pod wpływem stresu. I to jest tak zwany eustres, czyli taki stres motywujący, taki, który zachęca nas do działania, taki stres, który powoduje, już dzisiaj powinieneś się zacząć, bo tam masz egzamin kiedyś tam. To już tak, takie czuję trochę nieprzyjemne, ale trochę takie budujące napięcie. To jest taki stres, który powoduje, że ja coś robię, że ja działam i on jest taki trochę motywujący, nie? Podnosi nas właśnie do jakiejś aktywności, przynajmniej na przykład poszukiwania informacji albo przygotowywania siebie do czegoś. Natomiast jest ten punkt taki szczytowy, który jest różny dla każdego z nas, po którym po tym przestymulowaniu ta nasza aktywność bardzo spada. I to jest ten dystres. To jest ten stres, który paraliżuje, który powoduje, że nam się nie chce działać, powoduje, że już nic nie robimy, powoduje, że już zostajemy tylko w tych takich trudnych, bardzo obciążających emocjach, że wtedy już to nas nie motywuje do działania, to nas bardziej paraliżuje, ogranicza, przytłacza, utrudnia niż właśnie podnosi na duchu, czy powoduje, że coś jest wyzwaniem, nie? Że tak jakbyśmy sobie pomyśleli w kategoriach właśnie tego trochę modnego i używanego często słowa, tego challenge'u, tego wyzwania, no to coś, co podnosi naszą taką ekscytację i poziom napięcia związany z wyzwaniem, z zasady czymś dobrym, no to jest inny stres niż ten, który właśnie obniża naszą aktywność.
To może zacznijmy od tego wyższego, trudniejszego, paraliżującego stresu, bo jeżeli określamy ten stan stresu jako coś obciążającego, coś paraliżującego. Czy da się z tym coś zrobić?
To są zawsze bardzo trudne pytania, bo pewnie, że się da coś zrobić. Natomiast wróćmy na chwilę do tego, że rzeczywiście mamy taką tą odporność na stres różną. I że ta odporność na stres może zależeć też od takiej wrażliwości na bodźce ze środowiska. Czyli tej wrażliwości środowiskowej. Nie? I to też wielokrotnie używaliśmy takich, też tutaj na antenie, tych analogii do różnego rodzaju kwiatów. Że my też trochę tak jak analogicznie kwiaty będziemy różnie wrażliwi na różne warunki środowiska. Czyli to jedna to taka trochę nasza osobowa, temperamentalny nasz konstrukt i osobowe cechy, które jakoś powodują, że w niektórych sytuacjach trudnych my będziemy sobie lepiej radzić niż inni. To jest właśnie między innymi ten niższy poziom wrażliwości środowiskowej, czyli taka analogia mlecza, który jest bardziej odporny na trudne warunki, bardziej po nim spływa, że rozwinąć się i rozkwitnąć potrafi na chodniku, czyli nie potrzebuje szczególnych wymagających warunków i nawet takie, które są trudne dla wielu osób, znosi całkiem dobrze.
A nawet produkuje takie witaminki i substancje ochronne, z których można zrobić kremik.
Dokładnie, tak. Bardzo dobrze powiedział, że jest użyteczny też. Tak. Użyteczny też, właśnie. Więc na tą użyteczność też warto zwrócić uwagę.
Natomiast, i pomocny.
Tak, i pomocny. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że ta sama wrażliwość, która odpowiada za tą właśnie odporność, czyli niska ta wrażliwość środowiskowa, to też jest niższa wrażliwość na inne bodźce. Takie, to już mówię teraz w przypadku ludzi, nie mleczy, na piękno, na sztukę, na niuanse, na takie subtelności, na właśnie taka mniejsza głębokość przetwarzania, czyli raczej to do nas wpada, nie za bardzo nas to przejmuje. Więc no, ten konstrukt temperamentalny może powodować, że my sobie będziemy lepiej radzić w niektórych warunkach, nawet niesprzyjających. No my w większości, tak jak to z różnymi cechami, jesteśmy w większości zazwyczaj przeciętnie wrażliwi, czyli tak trochę się porównuje do tulipanów, że one tak ani jakichś takich bardzo szczególnie strasznych, ciężkich warunków jakby radzą sobie i tak, także nie potrzebują jakichś wyjątkowych, natomiast całkiem sobie dobrze radzą, w trudnych, jak większość, będzie sobie właśnie trochę gorzej, natomiast nie jest to takie obciążające bardzo.
To są piękne analogie kwiatowe, bo mamy wiosnę i tak naprawdę wiele osób w tej chwili odkrywa ogrody, bratki, tak, kwiaty na balkonach.
Tak, i ta świadomość tego, że nie każde kwiaty w każdych warunkach wyrosną i o każdej porze roku, tak?
Czyli a jakże one też pomagają na stres?
A to prawda. W ogóle jest taki dział mówiący właśnie, że praca w ogródku, w ogrodzie, w ziemi jest czymś odstresowującym. Nawet były takie całkiem poważne badania na ten temat mówiące, że to też chodzi o te bakterie, które są w ziemi. Że one też są dobre dla nas. I to, że my tam i wdychamy i mamy z nimi kontakt, to też jakąś naszą florę i jakąś naszą odporność buduje. Bardzo ciekawe też zresztą zagadnienie. Okazało się, że tak, że rzeczywiście prawdopodobnie może też coś w tym być, że to nie tylko chodzi o to wzięcie do rąk narzędzi i robienie czegoś takiego pożytecznego i cieszenie się z tego, że co wypracowałem, plus piękna tej przyrody, natury, ale też właśnie to, że to obcowanie z ziemią jest takie też korzystne. Ale brzeg był gdzie indziej, tak? Brzeg był w tym miejscu, gdzie my mamy różną wrażliwość na środowisko i możemy mieć tą wysoką wrażliwość na środowisko. Możemy mieć wysoką wrażliwość środowiskową, tą environmental sensitivity. I że my w takich sytuacjach, w takich warunkach będziemy po prostu bardziej wrażliwi na wszystko, czyli na to, co może być potencjalnie stresorem, na to, co może być dobre i budujące. No i też się okazało w jednych z badań angielskich, że na dobre warunki wyższą odpornością się reaguje, ale na złe warunki niższą odpornością. Czyli takie osoby, które mają tą wysoką wrażliwość, to też chłoną to, co dobre i to, co dobre ich buduje. No ale też to, co złe, trudne, niesprzyjające, ograniczające będzie je niszczyć. Takim czynnikiem istotnym okazało się też to, jak to w dzieciństwie było, jak to my w dzieciństwie byliśmy wychowywani, w jakich warunkach, jak oceniamy to swoje dzieciństwo. No i teraz brzeg. Czyli z jednej strony my już mamy jakiś konstrukt, mamy jakąś osobowość, mamy jakiś temperament, które powodują, że my po prostu z natury, czasem nie z natury, czasem z wyuczenia, ale tak mówię z natury, że po prostu tak mamy, że będziemy lepiej albo gorzej sobie radzić. Czyli na to oznacza to, że musimy mniej albo więcej uwagi i siły włożyć w to, żeby sobie poradzić z jakąś trudną sytuacją, a niektóre nawet w ogóle nie będziemy odbierać jako trudne. Czyli to, jacy my jesteśmy, jakimi cechami się charakteryzujemy, jakie mamy właśnie te zasoby, czy przez zasoby rozumiemy też czasem to, co za sobą, nie? Czyli jakie mamy poprzednie doświadczenie. Jak ja wcześniej miałem ileś tam razy doświadczenie poradzenia sobie z czymś, no to na życie myślę sobie, kurczę, no to czemu tym razem mam sobie nie poradzić? Stąd mówi się, żeby dzieciom dawać doświadczać tych błędów, doświadczać tych pomyłek, żeby pozwalać im się przewracać, właśnie po to, żeby one miały to doświadczenie poradzenia sobie, żeby one nie powiedziały, ojejku, nie wiem, co to będzie, bo nigdy w takiej sytuacji nie byłem, bo to wtedy strasznie stresujące może być dla takiego dziecka. Natomiast jak ma za sobą ileś tam sytuacji, w których ma poczucie, że samo sobie poradziło, no to jest znacznie lepiej, to już ma zasób, nie? No oprócz tego mamy jakiś potencjał, czyli właśnie to, tą wrażliwość większą, mniejszą, większe, mniejsze umiejętności, reaktywność większą, mniejszą, niektórzy intensywnie reagują, niektórzy mniej intensywnie, niektórzy poszukują tej energii z zewnątrz, są bardziej ekstrawertyczni, niektórzy z wewnątrz bardziej introwertyczni. Więc my jacyś jesteśmy. No i teraz my z naszą osobowością, temperamentem, z naszymi zasobami i teraz uwaga, także z umiejętnościami. Bo to nie wszystko jakby natura nam zapewni. Trzeba też się niektórych rzeczy nauczyć. I każdy z nas, to warto wiedzieć, co innego ma do zrobienia. Czyli jeden będzie miał do zrobienia to, żeby nie brać wszystkiego do siebie i się tego nauczyć, a inny będzie miał do zrobienia to, żeby na przykład doceniać pomoc innych albo doceniać możliwość korzystania z zewnętrznych zasobów. No teraz trochę szyję, bo to różnie z różnymi rzeczami ludzie się mierzą. Natomiast jeden będzie miał do zrobienia to, żeby przełamać u siebie taki impas, że go blokuje stres i że nie może nic zrobić, albo zmienić przekonanie na swój temat, że jest właśnie taki, że sobie poradzi. Nie? Czyli każdy z nas ma co innego do zrobienia i to będziemy już traktować w kategoriach umiejętności, czyli takich tych właśnie zdolności radzenia sobie. I z nimi związane jest właśnie na przykład to poczucie własnej wartości, ta stabilna samoocena, ale też na przykład umiejętności komunikowania się, umiejętności związane z asertywnymi postawami, czy z takim asertywnym podejściem do życia i tak dalej. Czyli no, to już bardzo indywidualnie. No ale jakby zbierając, my mamy siebie jakiegoś, z jakimś temperamentem, z jakąś osobowością, z czymś wyuczonym, z jakimiś własnymi doświadczeniami przeszłymi. My też w pomocy psychologicznej oceniamy te przeszłe doświadczenia, żeby zobaczyć z czym, co człowiek ma, żeby mógł poradzić sobie z tym, co przed nim. No i mamy też te umiejętności, czegoś nas coś wykształciliśmy u siebie. No i my się z tym całym sobą mierzymy z jakąś sytuacją stresową. Czyli ja chcę przez to powiedzieć, że my w radzeniu sobie ze stresem nie mówimy tu i teraz radzenie sobie ze stresem, tylko musimy się cofnąć wiele, wiele kroków wcześniej, co my dotychczas robiliśmy, żeby być gotowi poradzić sobie ze stresem.
Pięknie porównujesz ludzi do kwiatów, tych wysoko wrażliwych też do jakiegoś kwiatu zawsze porównujesz.
Tak, do orchidei, to Boyce'a, tak, to Boyce'a porównanie, nie moje. Natomiast tak, rzeczywiście on mówi, dziecko orchidea czym lecz, że są różne dzieci, one będą też różnie. To samo odnosi się do dorosłych. Potem przez badaczy zostało to też rozwinięto właśnie o tą grupę tulipanów przeciętnie wrażliwych, bo tam na początkowo tak uważano, że się jest albo takim właśnie bardzo wrażliwym, albo nie wysoko wrażliwym. Albo nie. A potem już zauważono, że no to jednak jest dymensja, że to jednak jest kontinuum, że my możemy być w różnych miejscach na tym właśnie kontinuum.
No właśnie, ludzie sobie inaczej radzą z tym stresem, ale czy potrafią bez problemu określić, że są w stresie? Wiele razy psycholodzy w tym programie podkreślają, że ludzie mają problem z nazywaniem stanu, emocji, które odczuwają. Tak. A nawet są tacy, którzy są odcięci od odczuwania, zabraniają sobie pewnych emocji czy stanów odczuwać jako tych negatywnych, bo muszą być tacy twardzi, tacy silni, tacy właśnie radzący sobie doskonale z rzeczywistością. Teraz mamy na pewno dużo stresu. Przeżywamy 2 lata trudnej pandemii, chorób, a teraz wojna. I ludzie w różny sposób sobie z tym radzą, w różny sposób reagują. Jedni pomagają, jedni działają, inni po prostu zatapiają się w strachu, w lęku, w wiadomościach negatywnych. No właśnie, jak my sobie radzimy, to jest jedno, ale czy my jesteśmy w stanie określić, w jakim jesteśmy, na jakim jesteśmy etapie, co czujemy, co nas ogarnia, w czym jesteśmy, czym na tym panujemy?
Bardzo ważne pytanie, bo rzeczywiście jest tak, że wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że żyje w stresie na przykład. Na przykład jakbyśmy powiedzieli o sobie, która niechętnie jeździ do tej swojej pracy codziennie, że ona jest w takim permanentnym stresie, no to powiedziała, nic takiego się nie wydarzyło, nie?
Pytamy człowieka. Radę.
Tak, daje radę. Więc wyznacznikiem często stresu dla ludzi jest właśnie to, co powiedziałaś, że daje radę. Dopóki daje radę, to znaczy, że nie. To znaczy, że wszystko jest okej. Okay. Jak przestaje dawać radę i to przestaje dawać radę może mieć różne wymiary, to przestaje dawać radę może mieć taki wymiar, że częściej choruje. Albo, że mój organizm już desperacko dopomina się uwagi. Albo, że tak sobie nagromadziłem tych emocji, że teraz przy każdej okazji ja na przykład muszę tłumić na przykład złość, albo gniew, albo płakać mi się chce. Czyli, że tak mi się rozregulowało to pokrętło od emocji, że teraz nieadekwatny bodziec, czyli jakaś mała rzecz, powoduje u mnie bardzo intensywną reakcję. To znaczy, przychodzę do domu i dresię na dzieci, że nie tu szklankę postawiły na przykład. Albo przychodzę do pracy i nieadekwatnie do sytuacji przejmuję zajmuję się jakąś rzeczą, z którą wcześniej sobie bez trudu radziłem bądź radziłam. Więc u ludzi to radzę sobie często, u nas to radzę sobie, często ma wymiar właśnie taki, jeszcze daję radę, nie? Jak daję radę, ogarniam, robię to, co do mnie należy, jakoś funkcjonuję, chodzę do pracy, prowadzę jakieś tam życie, oprócz tego prowadzę dom, mam w domu względnie czysto i tam zakupy na czas i rachunki popłacone, to znaczy, że sobie radzę. No i pewnie taka jest też prawda. Natomiast druga rzecz to jest zobaczenie tego, co tam się w środku dzieje i jak jest koszt takiego radzenia sobie. Dla wielu osób koszt takiego właśnie radzenia sobie, czasami sprawiania pozoru radzenia sobie, jest bardzo wysoki. Co to oznacza? Oznacza to, że forsują siebie czy zmuszają siebie do określonych rzeczy, wcale tego nie chcąc robić. Czyli tych emocji jest potem tak dużo i bez szacunku się podchodzi do tych emocji, czyli nie biorę pod uwagę, że może mi się czegoś nie chcieć, albo że mogę być zmęczony, albo że mogę nie mieć na coś ochoty i się zgadzam na przykład na spotkania towarzyskie, które teoretycznie z natury powinno być przyjemne. Natomiast ja po całym tygodniu na przykład mogę już nie mieć na nie ochoty. Albo rozmawiania z kimś na jakiś taki temat, który przy moim obciążeniu wydaje mi się niezwykle błahy. I wchodząc w taką rozmowę, też czasami z osobami, z którymi się nie zgadzam zupełnie i w te kilkanaście minut nie jestem im w stanie wyjaśnić, dlaczego się nie zgadzam, bo to takie czasami są właśnie te small talki, takie rozmowy, i że to mnie dodatkowo obciąża. Jak ja sobie nie zdajesz sprawy z tego, że ja w tym stresie żyję, że ja w tym stresie jestem, że różne rzeczy mnie stresują. No bo zobacz, też trochę przyznanie się do tego, że jestem w stresie, się ludziom kojarzy z jakąś słabością, nie? No ale przecież sobie radzisz, prawda? Więc samo takie przed sobą się przyznanie do tego, to nie chodzi też o to, żeby tam wszystkim o tym od razu opowiadać, chociaż to też często bywa pomocne. Przyznanie się przed sobą, ja jestem w stresie. Ja jestem w strasznym stresie. Organizm mi zaczyna dopominać się. Czasami to jest tak silny stres, że ludziom na przykład z paznokcie schodzą. Albo to jest tak silny stres, że skóra zaczyna reagować. Albo pojawiają się takie choroby psychosomatyczne, których wcześniej nie było. Nie, czasem te właśnie wysypki, łuszcząca się skóra i tak dalej. Nie mówię o łuszczycy, która też ma to wiadomo, że ten stres jest bardzo istotny w przebiegu choroby. Natomiast danie sobie prawa do tego, żeby się stresować i uświadomienie sobie tego, że ja jestem w stresie, bo mnie codziennie boli kark, bo mnie krzyż codziennie boli, bo czuję po prostu, że stawy mam w jakimś złym stanie, że byłem u lekarza, okazuje się, że coś ze stawami mam nie tak, że one tam się powysuszały, te śluzówki i te śluzówki i też to, co ten płyn między. Więc no, są to, albo że zaczynam bardzo wcześnie, jak na swój wiek, doświadczać takich zmian związanych z osteoporozą. Więc albo właśnie to jest związane z układem pokarmowym, że jest zespół jelita drażliwego, albo że wrzody żołądka, które są też wynikiem silnego stresu.
Ale weźmy też te osoby, które na przykład wychodząc do tej niechcianej pracy, codziennie mają odruchy wymiotne, tak, mają zęby.
Tak, albo na przykład biegunki, albo będąc w pracy mają biegunkę, albo jadąc do pracy okazuje się, że po drodze już czują na plecach dreszcze, albo pot nieprzyjemny, albo jakby takie wahania temperatur wydaje się, albo słyszą serce swoje. Więc no, mnóstwo jest takich sytuacji, gdzie my po prostu siebie trochę tak zmuszamy do różnych rzeczy, dlatego żeby jakoś dawać radę, żeby zarabiać, żeby coś robić, bo boimy się bardziej zmiany niż tego, co już jest znane, nie?
Czyli słuchanie organizmu, tego, tak, co ciało pokazuje, bo ono pokazuje. Tak?
Bardzo często ciało będzie podpowiadało. Ludzie chętniej pójdą do lekarza niż do psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry, dlatego że można chorować. Nie? Takie mamy społecznie przekonanie, że chorować można, może nas coś boleć. Jak nas boli, no to trzeba iść do lekarza, żeby najchętniej no to przepisał właśnie jakieś leki. No i taki uważny lekarz zazwyczaj zapyta, co tam się dzieje, które to te rzeczy nam sprawdzi, czy jest coś organicznego, czy jest jakaś taka fizyczna przyczyna. Jeżeli jej nie ma, no to też często zwraca uwagę, że może to być wynik właśnie na przykład z trybu życia, sposobu funkcjonowania. Mnóstwo jest takich chorób, które często sam lekarz, nawet ten lekarz pierwszego kontaktu podpowiada, to może być związane może z jakimiś nieprzyjemnymi wydarzeniami, z jakimś stresem, z jakimś napięciem. To są te bóle głowy, bóle brzucha, jakby to rozregulowany układ pokarmowy, właśnie odruch wymiotny albo biegunka. Może to być mnóstwo innych małych wskaźników także na poziomie takiego napięcia mięśniowego w ciele, które podpowiadają nam, że coś się dzieje.
I coś można z tym zrobić. Będziemy rozmawiać o tym, co można z tym zrobić. A Państwa zachęcam do pisania, jak Państwo sobie radzą ze stresem. Czy Państwo wyłapują na co dzień to, że są Państwo zestresowani, albo właśnie określili Państwo jakiś długotrwały stres i wiedzą Państwo doskonale, jak sobie z tym poradzić, bo to jest niszczące, bo to potrafi być przeszkadzające, tak jak pani doktor Monika Baryła-Matejczuk powiedziała. Zachęcam do pisania Licencja na życie na Facebooku, licencja@radiomyślnik-lublin.pl.